Za kilka chwil do studia wejdzie Aleksander Wierzejski, ale teraz witamy gościa. Jacek Ozdoba, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Senat odrzucił w całości projekt reformy wymiaru sprawiedliwości, który przeszedł przez parlament, i co teraz?
Zgodnie z polską ścieżką legislacyjną ten projekt trafi do Sejmu, czy Izby Niższej. Tam posłowie zdecydują, co się z tym stanie. No, świadomość polityczna podpowiada mi, że no, będzie zaakceptowane przez posłów. Trafi na biurko pana prezydenta. Pan prezydent jest zwolennikiem zreformowania wymiaru sprawiedliwości i wyciągania konsekwencji wobec sędziów, którzy łamią prawo, czyli tak zwane delikty dyscyplinarne. I pan prezydent podpisze, będzie to obowiązujące prawo. Ale jeżeli chodzi o Izbę Wyższą, tak zwaną Izbę Refleksji, to mam wrażenie, że pan marszałek podjął decyzję, zanim w ogóle wysłuchał swoich senatorów, bo pragnę zwrócić uwagę, że nam trochę to umknęło w dyskusji, ale marszałek Senatu wyrażał swoje stanowisko, jak sam siebie określa, jako trzecia osoba w państwie, zanim jeszcze zaczerpnął opinii, czy zanim jeszcze w ogóle odbyła się dyskusja w Senacie. Zanim w ogóle jeszcze odbyła się dyskusja w komisji właściwej do spraw podejmowania tego typu problematyki prawnej, jak ustroje sądów, pan marszałek już podjął pewne decyzje. To też jest w pewnym sensie w przestrzeni historii procesu legislacyjnego po 89 pewne nowum. Ja nie przypominam sobie sytuacji, żeby tak zero-jedynkowo marszałek bez opinii swoich senatorów wyrażał pewne stanowisko, powołując się na Senat. To jest ciekawe. Pytanie tutaj, które mi się nasuwa, czy w takim razie w ogóle są potrzebni senatorowie, skoro jest pan marszałek Grodzki trzecia osoba w państwie pod względem takiego podejścia do siebie i wagi swojego urzędu, on to lubi podkreślać. Sądzę, że jakieś koncepcje gdzieś w głowie się może pojawiają, że senat mógł być jednoosobowy, może pan marszałek by tego wystarczył.
Ale może by znał opinię większości, wiedział, intuicyjnie czuł. Te sprawy związane z reformą wymiaru sprawiedliwości ciągną się w końcu od trzech lat, więc każdy ma opinię wyrobioną. Ci, którzy nie lubią PiS-u, wiedzą, że PiS chce wprowadzić system autorytarny w Polsce, a ci, którzy są zwolennikami PiS-u, wiedzą o tym, że potrzeba jest reformy wymiaru sprawiedliwości. Żadnej filozofii, tylko czysta poetyka polityczna.
Panie redaktorze, zgodziłbym się, gdyby nie fakt, że proponowane zmiany, gdy podchodzimy do tego w sposób merytoryczny i nawet zadajemy pytanie opozycji, który artykuł budzi wątpliwości posłów opozycji, ja nie uzyskałem ani jednym programie, a trochę uczestniczę w tej debacie i zarówno też w komisji, która trwała bardzo długo. Posłowie lubią wrzucać takie elementy w dyskusję, jak że komisja trwała do 5 rano i tak dalej. To ja państwu powiem, jak to wyglądało. No, jak zaczęliśmy dyskusję, pojawiły się merytoryczne uwagi z naszej strony, że na przykład coś można zmodyfikować, a opozycja zgłaszała na przykład zmianę nazwy ustawy, na ustawę o stanie wojennym. Ustawa tak kneblująca ustawę sędzią. No, jeżeli ktokolwiek dzisiaj w polskim systemie prawnym uważa, że ustawa o takiej nazwie powinna funkcjonować, no to jest jakiś inny zupełnie standard niż do tej pory mi uczono, chociażby na kierunku, jakim jest prawo. Posłowie po prostu sobie robili żart. Zresztą to nagle zarejestrowały mikrofony, gdzie jedna z posłanek mówi do drugiej, że po prostu czy robimy sobie i tam żarty. Więc widzieliśmy, że po prostu to chodziło o to, żeby wywrzeć pewne takie, stworzyć pewne wrażenie, że debata na temat wymiaru sprawiedliwości to jest taki walec, który idzie i w ogóle nikt nie chce rozmawiać. To jest nieprawda. My rozmawiamy, zmodyfikowaliśmy w pewnym sensie ten projekt ustawy. On jest w procesie legislacyjnym, a tymczasem mamy już stwierdzenia, że coś jest niezgodne z konstytucją. Ja nie przypominam sobie, żeby w ogóle gdziekolwiek regulacje dotyczące projektów były, że ktoś może orzec, że coś jest niezgodne z konstytucją, tym bardziej, że jest domniemanie konstytucyjności projektów ustaw. Mamy już ingerencję Komisji Weneckiej, proces legislacyjny, to też jest specyficzne, że w ogóle coś takiego, do czegoś takiego dochodzi, a po zakończeniu tej komisji, kilka godzin później dochodzi do listu pani komisarz Jurowej. Mi się nasuwa tylko jedna do tego odpowiedź, że po prostu posłowie opozycji rzeczywiście bardzo intensywnie pracują, ale nie nad procesem legislacyjnym, tylko nad jakby budowaniem fałszywego obrazu tego, co się dzieje rzeczywiście w reformowaniu wymiaru sprawiedliwości.
Udało się też nazwać ustawę, ustawa kagańcowa.
No to historycznie, panie redaktorze, no, dla mnie to jest niewiarygodne, że ktokolwiek, i to już nawet politycy wysokiej, można powiedzieć, może nie wysokiej, ale dużego doświadczenia politycznego po stronie opozycyjnej, którzy używają sformułowań kagańcowa, pragnę przypomnieć z historii, że tak nazywana była ustawa na początku XX wieku, która kneblowała usta polskiemu obywatelom. No ja nie widzę tu z tym wspólnych cech. Tak samo jak nie widzę wspólnych cech z tym, co mówi pani profesor Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a stanem wojennym. No, no panie redaktorze, no jakim w systemie funkcjonujemy, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego na oficjalnej stronie Sądu Najwyższego zamieszcza jakieś takie, nie wiem, jakiś taki list, apel, gdzie zrównuje projekt ustawy ze stanem wojennym, gdzie mordowano, gdzie kneblowano usta Polakom. To nie ma nic związanego jedno z drugim, to jest brak szacunku wobec tamtych.
W takim razie proszę w żołnierskich słowach wytłumaczyć, po co jest ta nowa ustawa?
Przede wszystkim ta ustawa jest po to, żeby ustabilizować system wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To jest swoista odpowiedź na to, co się stało w zakresie podważania tego, kto jest sędzią lub nie. Jeżeli tej ustawy nie będzie, dojdziemy do sytuacji, że sędziowie wybrani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa będą mogli podważyć tych, którzy zostali wybrani przez Radę Państwa, czyli ciało wprost i komunistyczne, i polityczne. Problem polega na tym, że gdy podważymy legalność funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości tego sędziego, czy to jest z jednej, czy z drugiej grupy, dojdziemy do punktu, że orzeczenia będą jakby, będzie możliwość wzruszania tych orzeczeń, co doprowadzi do gigantycznego chaosu prawnego. I kolejny bardzo ważny aspekt, rozszerzenie katalogu stypizowania deliktów dyscyplinarnych. Przełożę to na język jakby bardzo żołnierski czy prosty. Chodzi o to, że sędzia, który łamie prawo, musi być pociągnięty do odpowiedzialności. W Polsce niestety odpowiedzialność sędziowska wyglądała wielokrotnie tak, że sędzia, który łamał prawo, jeździł pod wpływem alkoholu, czy też orzekał na 118-letniej osoby, nie przestrzegając żadnych reguł, jedyna konsekwencja, jaką wielokrotnie ponosił, to na przykład oddelegowanie do innego miejsca pracy. Każdy z nas, jak ukradnie 50 zł na stacji benzynowej, będzie miał problemy, a sędzia, który to zrobił, obronił się w ten sposób, że po prostu był roztargniony. No panie redaktorze, naprawdę tłumaczenie sędziów, którzy byli na telefon, czy tak jak zresztą to przyznaje jeden z senatorów Platformy Obywatelskiej, że no to chyba nie był jednak platformerski sędzia, bo jakby był platformerski, no bo to inaczej by wyglądało orzeczenie, no to jest kompromitacja.
A jak się zmieni sposób wyboru pierwszego sędziego Sądu Najwyższego?
To przede wszystkim jest zmiana aspektu, czy właściwie wprowadzenie reguł, które uniemożliwią blokowanie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
Bo teraz jest to możliwe?
Jest to w pewnym sensie możliwe, dlatego że kwestia powołania tego ciała, które jest odpowiada za wybór pierwszego sędziego Sądu Najwyższego, byłaby możliwa ze strony pani prezes, a niestety widzimy, że wielokrotnie szczególnie pani profesor oraz te najbardziej aktywne, już można powiedzieć, politycznie grono sędziów chce dążyć do tego, żeby dochodziło do paraliżu, czy to w Sądzie Najwyższym, czy to chociażby nawet w opiniowaniu z kandydatów do grona sędziowskiego, którzy są przedstawieni Krajowej Radzie Sądownictwa.
Czyli mogłaby po prostu nie opiniować i to by zablokowało, czy w jaki sposób by blokowała?
Pan mówi teraz o prezesie czy o KRS-ie?
O prezesie pierwszym.
No to jest przede wszystkim to, kto może być też zgłoszony. No, mamy tutaj odpowiednie mechanizmy, które zabezpieczą, że każde z właściwie ze zgromadzenia ogólne sędziów Sądu Najwyższego będzie mogło wskazać kandydatów do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, do pana prezydenta. Dzięki temu rozwiązaniu mamy możliwość, że tak naprawdę każdych, że tak powiem, rządów, grupa sędziowska będzie mogła wskazać swojego kandydata. To jest uniknięcie tego, że ktokolwiek może wykluczać na przykład nowo wybranych sędziów Sądu Najwyższego, a wiemy, że taki spór by mógł pojawić się na arenie sędziowskiej, co jest taką swoistą wojną domową w wymiarze sprawiedliwości w zakresie Sądu Najwyższego.
Jak szybko będzie procedowana teraz ustawa w parlamencie?
No to jest oczywiście pytanie do prezydium Sejmu. Ja sądzę, że jak najszybciej szybciej. Ja nie widzę powodu do tego, żebyśmy czekali bez sensu. Ta dyskusja i tak się bardzo długo toczy. Senat nie zaskoczył. Debata wyglądała tak, jak to zresztą wskazywał pan marszałek Grodzki, więc teraz nic nie pozostaje innego, niż tylko przegłosować ustawę, wdrożyć ją w życie i tłumaczyć odpowiednio merytorycznie, jak ona tak naprawdę wygląda, bo mam wrażenie, że rozmawiamy o zupełnie innych projekcie.
Jak to wytłumaczyć kongresmenom demokratycznym w Kongresie Amerykańskim, którzy są zaniepokojeni reformą sądownictwa w Polsce? Jak to wytłumaczyć politykom w Parlamencie Europejskim, którzy już nie są zaniepokojeni, to już włosy im stają dęba na głowie, bo wiedzą, że w Polsce demokracja w ogóle jest skazana na zagładę. Jak to tłumaczyć? Jakim językiem operować?
Chciałbym zwrócić uwagę, że ci kongresmeni, o których pan tutaj wspomina, dwóch, o ile dobrze pamiętam, z Partii Demokratycznej, to jest też te grono parlamentarzystów amerykańskich, którzy podpisali list w sprawie restytucji mienia bezspadkowego. Oni są zaangażowani w takie działania, które niekoniecznie są po polskiej racji stanu. Oczywiście należy to wysłuchać, ale ja bym tutaj nie przywiązał aż tak dużej wagi do dwóch kongresmenów z tak dużej Izby Reprezentantów. A co do tłumaczenia, no panie redaktorze, no mamy niestety polskich europosłów, czy polskich polityków, którzy potrafią na arenie europejskiej czy międzynarodowej, przykładem tego jest chociażby dyskusja już na innej płaszczyźnie, powiem, na temat projektu obywatelskiego. Robert Biedroń, dzisiejszy kandydat Lewicy, wychodzi i mówi, że to jest projekt rządowy. Projekt obywatelski w procesie legislacyjnym, oddolna inicjatywa, a on mówi o tym, że jest rządowy. Co więcej, przedkłada informacje, które były nieprawdziwe. I tak samo się stało w zakresie ustawy o Sądzie Najwyższym i innych ustawach, gdzie debata toczyła się nie wokół argumentu, tylko wokół jakichś takich dziwnych sformułowań, które nie mają odzwierciedlenia w tym projekcie.
Jest też Stowarzyszenie Justicja, które teraz wydało oświadczenie, że prezydent stosuje mowę nienawiści. To a propos wypowiedzi dwóch ostatnich prezydenta. Jedna z Katowic i z Wolenia.
To przede wszystkim niezrozumienie intencji słów pana prezydenta. Pan prezydent włącza się w reformowanie wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie, że wspiera tą reformę, ponieważ zauważa i spotykając się z Polakami, słyszy głosy, że Polska, obywatele są niezadowoleni z tego, w jaki sposób wymiar sprawiedliwości funkcjonuje, przede wszystkim ze względu na bezkarność polskich sędziów, ale to jest stowarzyszenie. Na przykład dzisiaj widziałem rano informację, że stoi w obronie sędziego, który w sposób publiczny obraża prezydenta, głowy państwa, organ konstytucyjny. I tutaj Stowarzyszenie Justycja zaangażowane wprost w spór polityczny nie widzi żadnego problemu.
Przechodzimy płynnie. Aleksander Wierzyński jest już w studio. Przejdziemy płynnie do przeglądu prasy. Jak pan poseł poda mi Rzeczpospolitą.
Że jakąś inną gazetę mam podać.
Nie, Rzeczpospolitą, bo tam na pierwszej stronie jest artykuł na temat okrągłego stołu dotyczącego wymiaru sprawiedliwości. Sądowy okrągły stół. Zasiądą do niego w końcu stycznia przeciwnicy i zwolennicy kontrowersyjnych ustaw. To jest inicjatywa profesora Michała Klejbera. Jest taka inicjatywa. Zasiądą politycy, będą rozmawiać przy okrągłym stole, czy nie ma sensu taka rozmowa?
No to oczywiście na tym etapie, jeżeli chodzi o obecnie opiniowany, czy właściwie dyskutowany projekt, który jest w procesie legislacyjnym. Jakby ja nie widzę potrzeby do jakiejś szerokiej dyskusji w zakresie odpowiedzialności sędziów, czy ze wprowadzeniem przepisów, które uniemożliwią podważanie organów konstytucyjnych państwa. Takie regulacje powinny być już od dawna, bo nienormalną sytuacją, wręcz patologiczną prawnie są takie zachowania sędziów, którzy podważają na przykład decyzję prezydenta, prerogatywę w zakresie wyboru czy przekazania tak zwanej togi sędziowskiej. Te regulacje sądzę, że nie powinny podlegać jakiejkolwiek dyskusji, bo to jest normalny przepis, który funkcjonuje w krajach europejskich i nie budzi żadnych kontrowersji. A co do odpowiedzialności sędziów, no jeżeli ktoś chce rozmawiać o tym, czy sędzia może być wyłączony z ponad prawa, czy nie, ja mówię, że spotykam się z wyborcami i prawie codziennie słyszę, nawet od naszych przeciwników, którzy potrafią powiedzieć, nie jestem zwolennikiem Prawa i Sprawiedliwości, ale zróbcie wreszcie coś z tymi sądami, bo to nie jest normalne, że taka patologia się szerzy w środowisku sędziowskim, a o tym samym mówił profesor Rzepliński.
I teraz w poranku wnet Jacek Ozdoba, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Aleksander Wierzejski i przegląd prasy.